Zdrowa Rodzina. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdą środę o godzinie 10.15.
Uzależnienie od ekranów to coraz większy problem wśród dzieci i młodzieży. Internet to nie tylko szansa rozwoju, ale także zagrożenie. Jak wygląda życie dziecka uzależnionego od telefonu? Do czego może prowadzić nadmierne korzystanie z nowych technologii? Jak rodzice mogą chronić swoje dzieci? Odpowiedzi szukamy z dzisiejszymi gośćmi. Bożeną Śliwowską, dyrektor szkół katolickich w Łomży. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Magdaleną Pietraszewską, pedagogiem, opiekunem samorządu uczniowskiego oraz wychowawcą Świetlicy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nowe technologie są dzisiaj zagrożeniem czy szansą rozwoju wśród młodego pokolenia?
Technologie są na pewno i szansą, i na pewno zagrożeniem. To zależy od tego, w jaki sposób z tych urządzeń korzystamy.
Po czym poznać, że nastolatek może być uzależniony od telefonu?
Myślę, że tutaj pani Magda będzie więcej mogła powiedzieć, bo na pewno ma trochę inne kontakty niż ja z uczniami i z młodzieżą. Natomiast powinniśmy może powiedzieć, że uzależnienia są nie od urządzenia, tylko od treści, które w tym urządzeniu ludzie znajdują. I to nie tylko dzieci, nie tylko młodzież, ale również dorośli. Treści, najważniejsze treści. Dla mnie przerażające jest to, że treści zamieszczane właśnie w tych urządzeniach, w telefonach, w internecie, to są treści zamieszczane przez ludzi. Przez ludzi i one są kierowane do ludzi. To myślę, że to jest największe zagrożenie.
No właśnie, jak pani ocenia sytuację, jeżeli chodzi o uzależnienie od telefonów wśród dzieci i młodzieży?
Wydaje mi się, że jest to bardzo obecne, nawet nie tylko w szkole, ale w przestrzeni publicznej. My cały czas obserwujemy młodzież na przykład na przystankach autobusowych, którzy siedzą tak naprawdę w tych telefonach, są przyklejeni do telefonów i właśnie oglądają treści różne. Wydaje mi się, że głównie są to media społecznościowe, gdzie oni się odnajdują. U nas w szkole też mamy jakby widoczne te uzależnienia od telefonu, ponieważ gdy jest przerwa, to oni głównie czas spędzają w telefonach, od czego my staramy się ich trochę odstawić. Na lekcji też czasami mamy problemy z tymi telefonami i trzeba to teraz mądrze jakby wykorzystać, bo tak jak pani dyrektor powiedziała, jest to pewna szansa, czyli możemy fajnie prowadzić lekcje z wykorzystaniem właśnie telefonów, czy laptopów, komputerów, ale też innych, tak, nowości takich technologicznych. Ale musimy też uczyć młodzież, że muszą sobie wyznaczać realne granice.
Jaki wpływ na codzienne funkcjonowanie, ale także zdrowie młodego człowieka ma nadmierne korzystanie z telefonu?
Przerażające dla mnie, jako osoby już takiej dorosłej, która ma dorosłe dzieci, ale ma wnuki w różnym wieku, bo od przedszkolaka do licealisty, przerażające jest to, jak szeroki dostęp do mediów mają dzieci. U nas w domu, w rodzinie jest taki zwyczaj, że no niestety jeszcze uczniowie szkoły podstawowej, dzieci ze szkoły podstawowej, moje wnuki, czyli klasa druga, niestety nie mają telefonów, albo stety, my uważamy, że stety. Przedszkolak też nie ma telefonu i nie ma dostępu takiego nieograniczonego. No licealista to już jest zupełnie inna bajka. Jest dostęp, ale jest on kontrolowany. Myślę, że niedobrą, niewłaściwą jakby drogą jest zbyt wczesne pokazywanie dzieciom, czy pozwalanie dzieciom na korzystanie z telefonu, z ekranu, czy z telewizora. Jeśli chodzi o ekrany, mózgi małych dzieci są nieprzyzwyczajone do odbioru obrazów, bo małe dzieci odbierają obrazy, one nie odbierają treści słownej, tylko obraz. Taki przebodźcowany mózg od małego nie umie odpoczywać, taki mózg nie umie spać. Brak snu wpływa na to, że przyswajanie wiedzy jest osłabione, bo niestety wiedza układa nam się, pamięć porządkuje się wtedy, kiedy mózg śpi, odpoczywa. Może nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą, może za mało o tym mówimy. No i też czas, jaki spędzają dzieci, młodzież, młodzi ludzie przed ekranami, też powinien być limitowany. Czyli nie może być tak, że idziemy z dzieckiem na spacer i dziecko ma telefon w rączce, ogląda swoje bajeczki, a opiekun, dorosła osoba, też jest zajęta śledzeniem treści zawartych w internecie, prawda, czy w telefonie. Spacer to ma być spacer, to ma być rozmowa z dzieckiem, to ma być wprowadzanie dziecka w świat. Potem zaburzone są relacje. To też jest bardzo istotne. Jedno, to jest taka samo nakręcająca się maszyna, bym powiedziała.
Rodzice czy opiekunowie powinni wprowadzać racjonalne korzystanie z telefonów?
Mózg dziecka takiego dwuletniego, trzyletniego w ogóle nie jest przystosowany do patrzenia w ekran. To do 3 lat nie powinny dzieci w ogóle patrzeć w telewizor, w ekran, w monitor. To nie jest moje stwierdzenie, tylko to są opinie naukowców.
Ja też mogę się podzielić takim spostrzeżeniem, jeżeli chodzi o świetlice, bo to są dzieci 1-3, czyli w wieku od 7 do 9 lat. I zauważam, że te dzieci, które rzeczywiście nie korzystają z telefonów, które nawet deklarują, że telefonu komórkowego nie posiadają, mają większą to ciekawość i tak naprawdę tak ich kreatywność i te zajęcia, które one uczęszczają i to, co one nawet robią manualnie, jest naprawdę na wyższym poziomie.
Zasób słów, słownictwo bierne i czynne będzie zupełnie inne, bo jeśli nie rozmawiamy z dzieckiem od początku, nie czytamy mu książek, tylko dziecko jest zostawione samo sobie, ono nie rozumie pojęć, bo nie miał kto tych pojęć dziecku wytłumaczyć. No i niestety ten zmęczony mózg jest tragedią. Zmęczony mózg, mózg, który nie odpoczywa, nie przyswaja wiedzy, nie nabywamy umiejętności, ale też paradoksalnie ostatnio słuchałam wykładu profesora, który mówił na temat uzależnień. Taki zmęczony mózg powoduje to, że najpierw do współczesnych czasów lata życia nam się wydłużyły. Natomiast korzystanie takie nadmiarowe z urządzeń elektronicznych powoduje to, że okres życia będzie się skracał. To jest niebezpieczne też.
Czego w takim razie młodzi ludzie szukają w internecie? Zrozumienia? Akceptacji?
Chyba wszystkiego. Bo nie będą szukać... to myślę taka ludzka natura jest. Nie będziemy szukać na zewnątrz czegoś, czego mamy dostatek przy sobie. Jeśli nam będzie brakowało akceptacji w domu, no to będziemy jej szukać w internecie, na zewnątrz. Tutaj często właśnie, jak słucham, czy biorę udział w webinarach, czy słucham wykładów specjalistów z różnych dziedzin, to właśnie jest szczególna uwaga na taką rodzicielską uważność, że bardzo tutaj taka niezastąpiona jest rola rodzica. Rodzica, a ostatnio nawet słyszałam rola taty.
Młodzież jest świadoma tego, że internet to nie tylko skarbnica wiedzy, ale także zagrożenia, na przykład także w kontaktach z nieznajomymi.
Tak, to znaczy, tak jak wcześniej powiedziałam, te treści, które ludzie ludziom wysyłają, one są niebezpieczne, one są wciągające. One gdzieś tam pokazują trochę, to jest myślę bardzo łagodne określenie, świat nierealny. Świat celebrytów, pięknych samochodów, wielkich pieniędzy i bogatych domów, on jest, ale to jest bardzo mały świat. A codzienny świat jest po prostu codzienny. Jest kolorowy, ale też jest i mniej kolorowy. Nie dorównuje obrazom, które widziałem w sieci. Czyli ze mną jest coś nie tak. A jeśli jest człowiek młody, zostawiony sam sobie, no to, tak jak mówimy, generuje to różne zachowania, różne potrzeby, różne emocje. Potrzebna jest po prostu też taka duża obecność dorosłych rodziców, przede wszystkim rodziców. Mhm.
Kolejna ciemna strona internetu to hejt, który jest w sieci wszechobecny.
I spotykamy się z nim w różnych wydaniach. Hejtują się dorośli, hejtuje się młodzież i też hejtują się dzieci. Małe dzieci, młodsze dzieci są bardzo szczere, one są szczere do bólu i one powiedzą prawdę. Natomiast wylewanie takich niefajnych rzeczy w sieci jest bardzo niebezpieczne. Jest bardzo niebezpieczne. Nie każda osoba, z całą świadomością tutaj mówi osoba, mając na myśli dziecko, takie małe ze szkoły podstawowej, nastolatka i osoby dorosłe, nie każdy potrafi sobie z tym poradzić. Nie każdy wie, że trzeba iść powiedzieć komuś innemu, drugiej osobie, że spotykam się z tego rodzaju przemocą, że ja potrzebuję pomocy. To jest bardzo niebezpieczne, bo my jako nauczyciele nie możemy zerknąć do niczyjego telefonu. Nie możemy prześledzić, ale to jest zadanie rodziców, czyli ta ochrona rodzicielska, te limity rodzicielskie, kontrola rodzicielska, jakie treści, jak długo, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, bo jeśli jest cicho w pokoju, no fajnie, może się dziecko uczy, ale może w tym czasie, nie wiem pani Magdo, czy pani to potwierdzi jako pedagog, że może warto otworzyć drzwi i zobaczyć, czy dziecko czyta książkę, czy dziecko skroluje ten swój telefon, prawda?
Tak, oczywiście mi się wydaje, że to jest podstawa i żeby faktycznie rodzic miał świadomość tego, co dziecko robi. Bo często też wiadomo, że rodzice są zapracowani i tak, nie mamy tego czasu, żeby rzeczywiście skupić się na tym, co to dziecko robi w sieci, a nie oszukujmy się, podanie telefonu dziecku jest jakby najprostszą taką metodą, tak? Ponieważ dziecko się wtedy wycisza i możemy zająć się jakimiś obowiązkami domowymi, ale wydaje mi się, że to procentuje, jeżeli rzeczywiście interesujemy się tymi aktywnościami naszego dziecka.
Ja takie moje było wielkie zdziwienie w czasie tegorocznych wakacji, kiedy niespełna roczny, to widziałam na własne oczy, nikt mi nie opowiadał, kiedy niespełna roczne dziecko było tak nakręcone, rozpłakane i w momencie, kiedy rodzic wyjął telefon, odpalił ekran, dziecko zaczęło paluszkami manipulować przy tym ekranie, czyli to nie był pierwszy kontakt z ekranem. Mózgi małych dzieci nie są przygotowane na odbiór takich bodźców. Mózgi cierpią, trzeba pamiętać, że takie przebodźcowane mózgi cierpią.
Także już tak podsumowując naszą rozmowę, jak chronić dzieci? Jak rodzice powinni chronić swoje własne dzieci przed takimi zagrożeniami?
Przede wszystkim rozmawiać. Rozmawiać, poświęcać swoim dzieciom czas i na pewno z takim poszanowaniem godności dziecięcej zerkać do tego, do treści, z których dzieci korzystają. Bo im wcześniej nauczymy takiego rozsądnego, takiego limitowanego korzystania z tych urządzeń, myślę, tym później będzie łatwiej. Ja zresztą sama, jak zobaczyłam, że pewna aplikacja mnie tam wciągnęła, filmiki to były, one nic złego nie robiły, ale zajmowały mój czas, który mogłam poświęcić na przykład na przeczytanie książki, to w pewnym momencie zapaliła mi się lampka. No to odłączamy. Skoro nie umiemy sobie wyłączyć, założyć limitów czasowych, no to po prostu odinstalowujemy aplikację. Ale też wiem, że na przykład wśród moich koleżanek jest taka moda, naprawdę, i bardzo, bardzo dobra, też z tego korzystam, też to zrobiłam, pozakładane są limity na korzystanie z pewnych aplikacji czy z pewnych portali społecznościowych. I jest fajnie. I okazuje się, że bez tego można żyć, a ile wtedy się książek fajnych czyta. To mój zięć, jak pojawił się u nas w domu, pamiętam, zawsze mówił, jest informatykiem z zawodu i na początku to byłam zdziwiona, jak mówił, telefon nie może leżeć w sypialni. W tej chwili już wiem, dlaczego nie może leżeć w sypialni i tak jak on wprowadził u siebie w domu wszystkie telefony wieczorem czy po południu odkładane są do kuchni, na pewno nie tam, gdzie się śpi, tak, ja już robię też tak samo. Więc trzeba słuchać tych, którzy mają większą wiedzę i którzy nam dobrze radzą.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Zdrowa rodzina. Cykl audycji radiowych. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków miasta Ostrołęki.